Na zegarze 8 minut po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w studiu są już nasi komentatorzy. Edyta Gronowska, członek zarządu Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Michał Habel, prezes Banku Żywności w Gdańsku. Witam Pana.
Dzień dobry.
Zapraszamy również naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi opiniami, wysyłając SMS-y pod numer 603-06-06-06. Drodzy Państwo, dziś wchodzi w życie ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Czy to według Państwa oznacza, że skończy się marnowanie żywności?
No według mnie na pewno nie. Oczywiście idea jest bardzo słuszna, marnujemy zbyt dużo żywności, natomiast patrząc na tą ustawę, wydaje mi się, że ona w małym stopniu rozwiązuje problem, z którym się borykamy. Z uwagi na to, że tak naprawdę najwięcej żywności marnujemy w gospodarstwach domowych, to jest ponad 50% żywności, a ona dotyczy dużo, dużo mniejszego jednak obszaru, jakim jest handel, nawet nie przetwórstwo.
Zgodnie z ustawą sklepy powyżej 250 metrów kwadratowych, których połowa lub większość przychodów pochodzi ze sprzedaży żywności, będą musiały zawierać z organizacjami pozarządowymi umowę na nieodpłatne przekazanie niesprzedanej żywności. Co pan myśli o tej ustawie?
Myślę, że ta ustawa daje nam wielkie pole do tego, abyśmy tą żywność jednak zaczęli w lepszy sposób wykorzystywać, nie marnować. Ustawa wchodzi dzisiaj, aczkolwiek my jako banki żywności zaczęliśmy już od ponad 2 lat działać na polu niemarnowania tej żywności ze sklepów z krótkim terminem przydatności.
Czy możemy spodziewać się jakiegoś Armagedonu?
Widzimy, że jest zwiększona ilość ze sklepów zapytań w naszą stronę, abyśmy zwiększali ilość dni w sprawie odbiorów oraz większą ilość żywności również widać przy odbiorach.
A pani zauważyła już jakiś ruch w sklepach? Na pewno codziennie i duże, i mniejsze sklepy są odwiedzane.
Ja się zaopatruję w małych sklepach i rzeczywiście małe sklepy działały w ten sposób, że żywność, która dobiegała do terminu ważności, była po prostu przeceniana. To też był jakiś taki ukłon w stronę być może osób mniej zamożnych, żeby tą żywność nabywać w sklepie po niższej cenie. Więc ja czegoś takiego nie zauważam. No być może duże hipermarkety, duże sklepy no będą bardziej wpływały na zasilenie banków żywności. Natomiast wydaje mi się, że jednak mali przedsiębiorcy no będą dosyć obciążeni tą ustawą. A ja jestem takim wolnościowcem w tej dziedzinie, więc byłabym bardzo ostrożna i przyglądała się skutkom tej legislacji bardzo mocno.
Jeśli sprzedawca produkty przekaże, organizacja zajmie się ich dystrybucją wśród potrzebujących. Jeżeli jednak przedsiębiorca żywności nie odda, no z różnych względów, i produkt będzie trzeba zutylizować, nałożona zostanie opłata. To jest 10 groszy za kilogram zmarnowanej żywności. Jak pan widzi tą sytuację? Czy dużo żywności marnujemy w Polsce?
Z tego, co słyszymy, to marnujemy 9 milionów ton żywności w Polsce, więc bardzo dużo, tak?
A jak to jest na rynku pomorskim?
Jeżeli chodzi o rynek pomorski, to mając statystyki z ostatniego półrocza, to Bank Żywności pozyskał ze sklepów żywność, która byłaby zmarnowana, zaokrąglając 200 ton żywności. To jest tylko żywność świeża, żywność od producentów, którzy też przetrzymali ją do ostatniego momentu, chcąc sprzedać. No nie udało się, więc przekazują to nam. Więc uważam, że to jest bardzo dużo i to jest cały czas czynnik rosnący, biorąc pod uwagę kilka lat wstecz.
Rozumiem, że pani się nie podoba to brak tej wolności w podejmowaniu decyzji, ale jednak przeciętny Polak rocznie marnuje 235 kg żywności. To jest dużo, mało?
Na pewno bardzo dużo, ale to jest obszar bardziej, powiedziałabym, do takiej edukacji społecznej. Ja jako też zajmująca się edukacją, tutaj widzę duży obszar do działania, czyli być świadomym konsumentem, tak? Uczyć się kupowania nie przez pryzmat oczu, zachcianek, ale naszych rzeczywistych, realnych potrzeb. Dobrze wykorzystywać żywność, którą mamy. Też w takim aspekcie wychowawczym właściwie no taką wykształcić sobie wdzięczność za to, że mamy co jeść, kupować mniej. I myślę, że to jest jakby taki obszar do naszej pracy.
No i ustawodawca przewidział coś takiego, bo w ramach tej ustawy zapowiedział również, że muszą być przeprowadzane kampanie edukacyjno-informacyjne. Sprzedawcy żywności będą musieli co najmniej 2 takie kampanie przygotować.
Ale to nie jest obszar moim zdaniem ich działania. To też jest jakaś taka ingerencja, która w moim przekonaniu jest czysto prowizoryczna, tak, pozorna. Pewnie ją przeprowadzą w jakimś sensie, natomiast wydaje mi się, że inne instytucje czy osoby powinny być za nią odpowiedzialne.
A jak pan sądzi, czy te kampanie edukacyjne coś zmienią, wprowadzą, że nie będziemy tej żywności w takiej ilości marnować?
Ja myślę, że to jest kroczek. Kroczek do tego, że coś się może zmienić. Tak jak widzimy w sklepach, w obecnych czasach, kiedy wchodzimy i jesteśmy zarzuceni bardzo dużą ilością promocji i łapiemy się na to, tak? Kupujemy to, nie myśląc o tym, czy faktycznie ja z tego skorzystam, tak? Czteropaki, sześciopaki napojów. Kupujemy, nie myśląc o tym, no, czy nam się to przyda. Co jeszcze? Nawet nie zwracamy uwagi wtedy nawet na daty przydatności do spożycia, tak? Przeważnie dlaczego jest robiona promocja? No, żeby, bo albo jest tego bardzo dużo, tego produktu, albo jest z bardzo krótkim terminem, tak? Więc żeby sieć handlowa nie straciła, no musi ją sprzedać, tak? My wchodząc do sklepu widzimy to na pierwszy rzut przy wejściu i się łapiemy na to. Więc myślę, że kampanie jak najbardziej są potrzebne. My również jako bank prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, ale musimy te szkolenia robić od tych najmłodszych tak naprawdę, tak?
Dotknął pan jakby bardzo ważnego zagadnienia, czyli dyscypliny finansowej i okazuje się, że badania potwierdzają, że tą dyscyplinę finansową najłatwiej złamać właśnie w sklepie spożywczym.
Tak? Być może.
Pani to powinna wiedzieć.
Ja właśnie jestem dosyć zdyscyplinowana i rzeczywiście kupuję tylko to, czego potrzebuję. Jeśli idę z kartką, to kupuję rzeczywiście to, co mam na kartce. I też nawet wprowadziliśmy takie lekcje przedsiębiorczości dla pierwszaków w szkole, właśnie po to, żeby nauczyć ich być świadomym, mądrym konsumentem, czyli skupić się na potrzebach, nie na zachciankach, na tym, co rzeczywiście jest ważne, ale też przypominam sobie taką słynną tezę Hanki Bielickiej, a propos w ogóle takiego żywienia i dobrego stylu życia, jej słynne NZT, po prostu nie żyj tyle, przepraszam za ten kolokwializm, bo rzeczywiście wydaje mi się, że jesteśmy społeczeństwem, które po prostu za dużo je. Tutaj też myślę, że taką dyscyplinę można byłoby w kwestii żywieniowej wprowadzić.
I taką dyscyplinę na pewno musimy wprowadzić w Gdańsku, na Pomorzu, w Polsce, w Europie, bo organizacje europejskie działające przy Komisji Europejskiej wskazują, że głównym źródłem marnotrawstwa żywności są właśnie gospodarstwa domowe. To jest ponad 50%, drodzy Państwo. W przetwórstwie to jest prawie 20%, gastronomii 12% i w produkcji 11%, w sprzedaży tylko 5%. Czyli tak naprawdę źródłem marnotrawstwa żywności jesteśmy my sami. Co możemy zrobić, żeby to zmienić?
Dokładnie, stąd mój sceptycyzm co do tej ustawy, jakby jej skuteczności w rozwiązanie tego problemu, ale to, co sobie powiedzieliśmy już wcześniej, naprawdę taka duża świadomość społeczna, edukacja najmłodszych, edukacja również rodziców, bo to oni często ulegają zachciankom swoich dzieci i no nieba by przychylili, żeby spełnić ich oczekiwania, ich no przede wszystkim zachcianki, kaprysy. Więc edukować się.
Tak, ja również się zgadzam. Edukacja jest jednak najważniejsza. Samo mówienie sobie, że ach, nie będę już kupował, niestety nie wpływa na nasze zmiany. Trzeba się edukować, trzeba cały czas mieć to gdzieś z tyłu głowy, że idę do sklepu, muszę mieć kartkę, najlepiej nie iść głodnym, tak? Bo również te zapachy w sklepach, które są, powodują, że kupujemy więcej. No i edukujmy tych najmłodszych, to za parę lat naprawdę wpłynie na to, że będziemy konsumentem bardziej...
Świadomym.
Świadomym, tak. Świadomym tego, co kupujemy i ile tego kupujemy.
Z jednej strony firmom brakuje dobrych praktyk i tutaj ta edukacja i to, o czym Państwo powiedzieliśmy, jest bardzo ważna, ale w 2018 roku w Polsce działało blisko 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego. To właśnie te organizacje będą brały na siebie odpowiedzialność za dystrybucję tych rzeczy, które zostają, które już nie mają terminu ważności. Czy poradzą sobie? Czy to jest wystarczająca ilość organizacji? Pan prowadzi bank żywności w Gdańsku. W ciągu pół roku 200 ton
żywności. Pozyskaliście ze sklepów krótkoterminowo.
Czy nie obawiacie się, że jednak może być tego za dużo i nie będziecie w stanie tej dystrybucji poczynić?
Obawiamy się, bo sama ustawa no, nie mówi i nie daje nam jakichś szaleńczych możliwości do tego, żebyśmy dystrybuowali tą żywność dalej, tak? Nie marnowali. Oczywiście od 2 lat gdzieś tam planowaliśmy, że będzie wejście takiej ustawy i czyniliśmy już kroki do tego, żeby dystrybuować tą żywność. Naszym tutaj pomysłem było powstanie sklepów społecznych na terenie Gdańska, Gdyni, gdzie dystrybuujemy dla potrzebujących osób tą żywność. Też chcemy, żeby te osoby poczuły się jak w sklepie, tak? Pomimo, że są ubogie, to nie znaczy, że muszą być inaczej traktowane. Więc robimy coś takiego jak sklep społeczny, czyli żywność zostaje wyłożona również na półki, gdzie osoby wybierają sobie to, co w danym momencie potrzebują, tak? Oczywiście informujemy ich, że to są produkty z bardzo krótkim terminem przydatności, że nie warto brać tego w dużych ilościach, ograniczamy to nawet, bo można skorzystać z tak naprawdę i przyjść kolejny raz i skorzystać. Tak jak pan mówi, infrastruktura niestety jest nam bardzo potrzebna do tego, żeby się móc rozwijać, żeby móc sprostać tej ustawie.
Odzywają się nasi słuchacze. Tak marnuje żywność. Są dwie przyczyny. Zbyt duże opakowania, których nie jestem w stanie zużyć. Rzadko udaje mi się kupić małe opakowania do zużycia na raz. Kupując nawet na sztuki owoce i warzywa lub w opakowaniu z długim terminem przydatności, już na drugi dzień niektóre produkty pokryte są pleśnią. To pani Żanna i pracownik szkoły. Zapraszam do szkolnych stołówek. Tam to się marnuje jedzenie. Obiady są bardzo tanie. Rodzice proszą, aby nie zmuszać dzieci do jedzenia nawet małych porcji. No i dzieci masowo oddają niezjedzone porcje, a rodzice mają spokojne sumienie, bo coś tam zjadły. Dwa wątki, myślę, bardzo ważne. Dalej jakby sięgamy w tą sferę edukacji. Okazuje się, że ciągle tego brakuje. I tutaj współpraca musi się odbywać między szkołą, rodzicem i też tym, który prowadzi sklep, stołówkę.
Dokładnie tak. Nasze postawy, nasze przyzwyczajenia, nawyki, to jest bardzo silny impuls do zmiany. No i potrzeba tak naprawdę zmiany, więc zgadzam się tutaj ze słuchaczką. Stołówki to jest naprawdę przykry widok czasami, ile tam jedzenia się marnuje.
Tak, widać w szkole, ile się tego marnuje. Co możemy zrobić? Tylko i wyłącznie edukować, tak? Przychodzić na lekcje, mówić, a może także i zmienić trochę funkcjonowanie tych stołówek na zasadzie, że uczniowie sami sobie będą nakładali. Z tego co wiem, to u nas są przygotowywane porcje i uczeń otrzymuje na talerzu cały posiłek. A być może powinien sam wybierać sobie i kłaść na talerz to, na co ma w danym momencie, w danym dniu ochotę. Może byśmy wtedy mniej tego marnowali, może wtedy byśmy bardziej przeliczali, czyli ci, którzy produkują tą żywność, bo może danego produktu trzeba by było może mniej wykładać. No to jest właśnie ta edukacja, gdzie trzeba sobie zadać pytanie.
Podobnie w gastronomii, prawda? Też tam 20% żywności się marnuje. Czasem warto zamówić jedną porcję na dwie osoby, nie krępować się.
A szczególnie jak się
sytuacji.
Idzie na przykład z dziećmi, prawda? No to jest jakiś pomysł.
Potem tatusiowie konsumują za wszystkie dzieci.
Jak nie marnować żywności, jedzenia? Ja znalazłem, można znaleźć na różnych portalach różne podpowiedzi, ale już państwo o tym też wspominaliście. Na przykład planowanie zakupów, czyli taka lista, która przed przyjściem do sklepu, tak? Czytanie etykiet, żeby właśnie ten termin ważności. Nie uleganie promocjom. Tu jest pewien kłopot psychologiczny, bo myślę, że wiele osób ulega jednak. Ale nie chodzenie na zakupy głodnym.
O tak.
Jakie państwo jeszcze macie podpowiedzi dla naszych słuchaczy, żeby to niemarnowanie odbywało się po obydwu stronach, nie tylko obciążając sklep?
No to są takie najważniejsze wymienione tutaj przez pana punkty i wydaje się, że też taka świadomość rodziców, że nasze dzieci nas obserwują, dorosłych, że nasze dzieci nas obserwują. Jeżeli my ulegamy swoim zachciankom, jeżeli zmieniamy co chwilę, bo to nie tylko chodzi o spożywcze produkty, ale też wszelkie przemysłowe, wymieniamy co chwilę, nie wiem, zegarki, pralki i tak dalej, no to dajemy impuls do producentów, produkuje się coraz więcej tych produktów. Konsumpcja taka dzika się nakręca. I jesteśmy wszyscy tak naprawdę tą ofiarą, już nie mówiąc o śmieciach, które w tego konsekwencji zostaną produkowane.
Tak, faktycznie, tak jak pani mówiła, to, że nas wszyscy, szczególnie dzieci najmłodsi, obserwują i później to jest jakby u nich czymś normalnym, na to musimy bardzo zwracać uwagę. myślę, że powinniśmy też pójść w kierunku tego, że kupujmy produkty, które możemy przetworzyć, czyli warzywa, robić zupy, tak? To daje nam możliwość jeszcze ograniczenia tego marnowania żywności, ponieważ wydłużamy terminy tych produktów, tak? Nie kupujmy fast foodów, nie kupujmy w sklepie gotowych hamburgerów i jak to tylko się tam nazywa, no bo to są najprostsze rzeczy, a też dajemy wyraz temu, że dzieci później też idą na łatwiznę, tak? No jeżeli tata z mamą mogli kupić coś takiego, co się tylko wkłada do mikrofalówki, no to ja też.
Czyli wracamy do tej sfery edukacyjnej, a okazuje się, że odsetek osób przyznających się do marnowania żywności i robienia zbędnych zakupów spada wraz z wiekiem. Czyli okazuje się, że młodzi są bardziej narażeni, to co pan wspomniał o fast foodach, narażeni na to. Starsi już są wyedukowani, czyli powinni przekazywać tę informację młodym, aby młodzi słuchali starszych. To wcale nie jest takie proste.
Pytanie, jacy starsi, bo być może pokolenie naszych dziadków, którzy przeżyli naprawdę ciężkie czasy i komunizmu, i wojny, oni ten szacunek do żywności i wdzięczność za to, że w ogóle mają co jeść, jest naprawdę no, wysoki, tak? Młodsze dzieci wychowane już w czasach dobrobytu, pełne sklepy, półki uginające się, mają dużo łatwiejszą zdolność do wydawania nie swoich jeszcze pieniędzy, ale to właśnie to my dorośli musimy nad tym czuwać i no takich rozbudzenia swoich konsumpcyjnych zapędów, to na pewno.
Ja myślę, że też takie są obecnie czasy, tak, że pędzimy i kupujemy te fast foody, te rzeczy, które tylko wkładamy do mikrofalówek. Tak, ale później proszę się zastanowić, jak jedziemy gdzieś do babci, tak? Jednak jak jemy jej zupę, jej obiad, tak? Smakują całkiem inaczej, tak? Więc tu trzeba sobie zadać pytanie, czy tak naprawdę wracając do tego, co było kiedyś, tak jak gotowały nasze babcie, przeważnie gotowały na kilka dni, bo to nie odbywało się, że gotowały dzisiaj i wszyscy zjadali dzisiaj i jutro. Nie, tylko ten obiad, zupa na przykład zostawała na dwa dni. Czy to też nie jest jakieś rozwiązanie?
Myślę, że Państwo teraz poczuliście smak obiadów przygotowywanych ja przez tak. nasze babcie. I ja również pamiętam tę zupę wyjątkową. Komentowali razem ze mną dzisiaj Edyta Gronowska z Towarzystwa Edukacyjnego Lokomotywa i Michał Habel, prezes Banku Żywności w Gdańsku. Bardzo Państwu dziękuję. Andrzej Urbański, Radio Gdańsk.